Witamy Państwa bardzo serdecznie w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej na kolejnym odcinku w cyklu rozmów, w których rozmawiamy o pierwszych sekretarzach Polskiej Partii Robotniczej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Dzisiaj spotkanie podsumowujące, a moimi i Państwa gośćmi są pan dr Przemysław Gasztold i pan dr Robert Spałek. I będziemy chcieli spojrzeć na pierwszych sekretarzy partii komunistycznych w taki sposób przekrojowy, spróbować zastanowić się, jaką swobodę mieli w działaniu, jaki mieli wpływ realny na to, co działo się w PRL-u, na ile byli uzależnieni od Kremla i czy rzeczywiście można powiedzieć, że byli tymi pierwszymi, czyli jednoosobowo mogli zarządzać Polską Ludową. Pierwsze pytanie wydaje mi się chyba oczywiste, to znaczy pytanie o zależność od Moskwy. Prosiłbym jako pierwszego o udzielenie odpowiedzi pana doktora Roberta Spałka i to pierwsze pytanie zmierza w kierunku takim, by sobie odpowiedzieć, który z pierwszych sekretarzy był najbardziej uzależniony od Moskwy, a który waszym zdaniem zachował wobec Związku Sowieckiego największy zakres niezależności.
Dzień dobry. Myślę, proszę Państwa, że tutaj nie będzie zaskoczenia, przynajmniej z mojej strony, jak powiem, że najprawdopodobniej najbardziej niezależnym, albo no na pewno jednym z najbardziej niezależnych pierwszych sekretarzy był Władysław Gomułka. I jakby początkiem jego niezależności był po prostu jego charakter. Ja oczywiście nie będę opowiadał teraz jego życiorysu, ale to już widać, tą jego krnąbność, taką no właśnie niezależność, upartość w momencie, kiedy on trafia w połowie lat 30. do Polskiej Szkoły Kominternu. Tam trzyma się oddzielnie, ma dosyć dobre oceny, ci sowieccy i polscy kominternowscy nauczyciele uważają, że jest takim dosyć dobrym, średnim uczniem na poziomie średnim, ale zauważają to, że trudno mu się dostosować do grupy i że no właśnie jest takim człowiekiem pojedynczym, osobnym. To potem bardzo wyraźnie widać w okresie okupacji. I tu muszę Państwu powiedzieć coś, czego nie ma w podręcznikach, co jest może odrobinkę obok tego, o czym mówimy, ale chcę na to zwrócić szczególną uwagę, bo uważam, że to jest ważne. Otóż, proszę Państwa, tak naprawdę Stalinowi zainstalowanie komunizmu w powojennej Polsce ułatwiły przede wszystkim dwa czynniki. Jeden z tych czynników był związany właśnie z Gomułką, zaraz o nim powiem, ale najpierw powiem o tym drugim, niezwiązanym z Gomułką, no ale muszę o nim powiedzieć. Mianowicie tym czynnikiem było bardzo dobre wykształcenie i wysoka liczebność komunistów polskich pochodzenia żydowskiego. Otóż kiedy Stalin w 1943-1944 roku organizował w Zarysie, w pierwotnym Zarysie, kształt przyszłej partii komunistycznej, jak i kształt przyszłych władz. Robił to jeszcze, no, mówiąc ogólnie, w Moskwie, na terenach Związku Sowieckiego. Początkowo oni z Mołotowem próbowali znaleźć dobrych, wykształconych, rokujących komunistów polskiego pochodzenia, bo im na tym zależało. Ale okazało się, że w praktyce te kadry polskie są słabe. To znaczy, nawet nie to, że w Związku Sowieckim było ich mało, co ci polscy komuniści byli bardzo często pochodzenia robotniczego, ich ideowe zaczepienie w leninizmie, w bolszewizmie było powierzchowne, więc na takich ludziach nie można było budować przyszłości systemu. Natomiast i Sowieci wcale nie byli z tego zadowoleni, że musieli postawić na takie osoby jak Jakub Berman, jak Hilary Minc, jak trochę później Roman Zambrowski, który może nie był super, nie był jakoś wyjątkowo wykształcony, ale był za to wyjątkowo zdolny. Natomiast drugi aspekt, który w ogóle umożliwił Stalinowi zainstalowanie komunizmu w powojennej Polsce w taki sposób, w jaki to miało miejsce, przypadkowo ułatwił mu to Gomułka, proszę Państwa. Otóż też muszę w wielkim skrócie powiedzieć, że to Gomułka tak naprawdę w rzeczywistości był inicjatorem tej atrapy podziemnego parlamentu, czyli Krajowej Rady Narodowej. I to by jakby nie miało znaczenia, bo Gomułka chciał po prostu porozumieć się z jakimiś pośrednimi lewicowcami niezależnymi od Moskwy, z jakąś drugą kategorią ludowców, po to, żeby partię komunistyczną zalegitymizować w Polsce. Ale Gomułka w ogóle... To była taka kwestia, że on nie do końca zrozumiał, był przekonany, że Moskwa dała zezwolenie na powołanie KRN-u. Moskwa nie dała, ale to jakby jest nieistotne. On tą instytucję powołał i proszę państwa, co on zrobił? Wysłał do Moskwy, ponieważ tam były problemy z połączeniem między Warszawą a Moskwą, wysłał do Moskwy zupełnie drugorzędnego człowieka, czyli znanego prawdopodobnie państwu Edwarda Osóbkę-Morawskiego, socjalistę, faktycznie socjalistę, tylko zakłamanego, który i teraz w historiografii polskiej jest tutaj, doszło do pewnego nieporozumienia. Otóż ten człowiek pojechał do Moskwy i on wcale nie był tak nieważny, jak się o nim mówi. Otóż Osóbce udało, nie tylko Osóbce, bo również Spychalskiemu w tej delegacji, udało się tam w Moskwie porozmawiać na tyle poważnie z ambasadami amerykańskimi, z przedstawicielami tych ambasad, z ambasadami Wielkiej Brytanii. Na tyle dobrze się zaprezentowali, że dopiero wtedy Stalin przekonał się, że ten koncept Gomułki może mu ułatwić wprowadzenie jakby na arenę międzynarodową tej agendy KRN-owskiej, a więc rzekomo jakiejś reprezentacji Polski, która domaga się zmian systemowych. Więc tu chciałem bardzo wyraźnie podkreślić, że Gomułka zupełnie przypadkiem, ale on był w dużym stopniu odpowiedzialny za ułatwienie Stalinowi tej drogi. Natomiast to nie zmienia faktów, że był człowiekiem rzeczywiście niezależnym. I teraz w wielkim skrócie, jeszcze w latach 40. pomieszał Stalinowi, jeżeli chodziło o koncepcję powołania Kominformu, czyli takiego jakby następcy Kominternu, czyli kolejnej centrali, którą Moskwa chciała narzucić po wojnie partiom komunistycznym, mając przed sobą perspektywę zwarcia z Zachodem, III wojny światowej. I Gomułka rzeczywiście jakby te pierwsze, pierwotne pomysły na powołanie tego Kominformu uniemożliwił. Uniemożliwił to osobiście. Gomułka wtrącał się w kwestię konfliktu między Jugosławią a Moskwą. Próbował mediować między Tito a Stalinem, co też jakby wskazuje na jego no, nie tylko odwagę, ale trochę niezrozumienie pozycji, której zajmował. Zresztą Stalin mu mówił, wy mówicie do mnie, jakbyście byli przedstawicielem jakiegoś wielkiego, niezależnego państwa. Przecież reprezentujecie tak naprawdę małą, nic nieznaczącą partię. Proszę państwa, z tego też powodu Stalin w 1948 roku i słusznie zrobił, zorientował się, że Gomułka będzie człowiekiem na tyle niezależnym, na tyle krnąbnym, że postawił na Bieruta, który to z kolei był politykiem prawdopodobnie z tych pierwszych sekretarzy najbardziej zależnym od Moskwy. I jeszcze być może później będę miał szansę do tego wrócić, ale powiem państwu, że przecież jak w 1956 roku Gomułka po odstawieniu na kilka lat od polityki, bo przecież jego zdjęto z sekretarzowania Polskiej Partii Robotniczej, wyklęto go, zrobiono z niego wroga wewnętrznego, w zasadzie człowieka, który chciał, mówię o przełomie lat 40. i 50., Bierut i ta ekipa zrobili z niego człowieka, który chciał doprowadzić rzekomo do przewrotu ustrojowego. I kiedy Gomułka w 1956 roku wraca do władzy, to już od początku też widać, w jak inny sposób on rozmawia z Moskwą. To jest to słynne spotkanie, kiedy Chruszczow, zaniepokojony zmianami, które są niekonsultowane z Moskwą, przylatuje 19 października 1956 roku, najpierw ląduje w Brześciu, tam się kontaktuje z sowieckimi oficerami, potem się kontaktuje z Rokossowskim i potem się spotyka w Belwederze z aktualnym pierwszym sekretarzem PZPR-u Ochabem i z pretendentem Gomułką. I wtedy trzeba przyznać, że zarówno jeden i drugi, o Ochabie może będzie jeszcze możliwość chwilkę porozmawiać, ale jeden i drugi, mając na myśli interes oczywiście przede wszystkim swojej władzy, interes PZPR-u, utrzymania tego systemu. Ale jednak Gomułka narzuca, jest bardzo dobry, długi, to nie jest stenogram, ale opis tej rozmowy z 1956 roku. I widać, że tam rzeczywiście Gomułka w przeciwieństwie do Bieruta potrafi bronić swojego. No mówiąc najprościej, opowiada o tym, że o kadrach oni będą decydować, czyli polscy komuniści, że jeżeli Gomułka ma podejmować teraz jakiekolwiek decyzje pod groźbą idących wojsk sowieckich na Warszawę, to on wobec tego zrezygnuje i nie wiadomo, co w Polsce będzie, bo nie wiadomo, czy naród się nie podniesie. Bo nie chcę już przedłużać, ale proszę Państwa, całe te 14 lat rządów Gomułki do 70 roku, które kończy się tym fatalnym tą fatalną odpowiedzialnością za mord na ulicach Wybrzeża i tego nic z niego nie zdejmie, ale prawda jest taka, że przez te 14 lat Gomułka zarówno z Chruszczowem, jak i później z Breżniewem wielokrotnie wykłócał się o interes Polski Ludowej, tak jak on go oczywiście rozumiał. Zarówno o kredyty, jak i o niezależność kadrową, jak i o ten słynny brak kolektywizacji. Tu był człowiekiem rzeczywiście twardym. Inaczej niż Bierut, który od początku, Bierut był, proszę Państwa, takim powiedziałbym przykładowym modelem funkcjonariuszy komunistycznego, który jeszcze w latach 30. przez Komintern był jak gdyby wypożyczony, jeździł pomagać partii austriackiej, partii bułgarskiej. Był po prostu człowiekiem wypożyczonym, który w 43. roku, w połowie tego roku, kiedy dochodzi tutaj do zabójstwa pierwszego sekretarza PPR-u, czyli Nowotki, i Moskwa tak naprawdę nie do końca wie, co się w Warszawie dzieje, a jednocześnie mają potworne braki kadrowe, to ten Bierut, ten funkcjonariusz internacjonalista zostaje przetransportowany do Warszawy i od tej pory on tutaj jest takim stuprocentowym gwarantem interesów sowieckich. I to się nie zmienia do 56 roku. Natomiast jeżeli mógłbym powiedzieć jeszcze słówko, trochę może prowokacyjnie, bo nie wiem, czy będzie na to czas, ale powiem Państwu, że bardzo interesujące jest, nie wiem, czy mielibyśmy dzisiaj na to czas, ale spojrzeć trochę inaczej, nieschematycznie na rolę generała Wojciecha Jaruzelskiego w latach 80-81, bo przyjęło się uważać, że Jaruzelski był człowiekiem bardzo łatwo sterowalnym, w pełni oddanym Moskwie i w takim bardzo, powiedziałbym, podręcznikowo-populistycznym skrócie, tak, można tak powiedzieć. Ale gdyby spróbować prześledzić to, jak Moskwa przez te kilkanaście miesięcy roku 80 i 81 traktowała i Kanie, i Jaruzelskiego, jak wielokrotnie naciskano na nich, by wprowadzili stan wojenny, by Jaruzelski wprowadził a to do Ministerstwa Obrony, a to wprost bezpośrednio do wojska, doradców sowieckich, przedstawicieli sowieckich, żeby otworzył granice. I teraz po co ja to mówię? Nie po to, żeby jakoś go próbować usprawiedliwiać, tylko po to, żeby powiedzieć, że wszyscy ci sekretarze na co dzień rządzili w tak ścisłych kleszczach, w których byli jakby złączeni, połączeni bezpośrednim kontaktem z Moskwą, byli tak od niej zależni, że jak dzisiaj już z perspektywy czasu, tak na spokojnie spojrzymy czasami na niektóre ich ruchy, to widać, że oni próbowali jednak uzyskać odrobinę autonomii, która później przekładała się na rzeczywiste zmiany. I ja po prostu myślę, że jest już czas, żeby o tym rozmawiać. No ale to tak tytułem wstępu.
Panie doktorze, zgadzamy się? Gomułka i Bierut czy inne typy?
Tak, tutaj nie będę jakoś szczególnie odchodził od tej typologii najbardziej niezależnej, najbardziej zależnej. I rzeczywiście, nie da się temu zaprzeczyć. Co byśmy nie chcieli, na jakie uwarunkowania spojrzeć, na jakie wydarzenia, na biografię, na konkretne decyzje, z całej historii Polski Ludowej wynika jednoznacznie, że tutaj rzeczywiście najbardziej niezależny był Władysław Gomułka i tutaj dr Spałek ładnie przedstawił, że to nie wzięło się znikąd, że ten jego charakter, ta jego krnąbrność, nieustępliwość były już widoczne właśnie w latach 30., w latach 40., a miały swój szczyt w 1956 roku. I spojrzymy na to, jak właśnie zmieniła się sytuacja w ogóle pozycji pierwszego sekretarza, o czym też będziemy pewnie mówić, po 1956 roku, to jest właśnie w dużej mierze też zasługa Gomułki, że jego nieustępliwość i też umiejętność właśnie artykułowania tych interesów Polski Ludowej, tak jak on je rozumiał, spowodowała, że ta pozycja pierwszego, czyli pierwszego sekretarza, miała więcej autonomii niż to było w okresie stalinowskim, w okresie Bieruta. Ale też to się przekładało nie tylko na pierwszego sekretarza, ale również na konkretne działania, chociażby w sferze polityki zagranicznej, czego moim zdaniem najlepszym przykładem jest plan Rapackiego z 1957 roku. Dlaczego? Dlatego, że ten plan, czyli utworzenia tej strefy bezatomowej, generalnie służący temu zmniejszeniu zbrojeń tutaj w tej części Europy, został ogłoszony przez ministra Rapackiego wbrew jakby tutaj interesom Moskwy. Moskwa nie chciała, żeby Polska Ludowa i Rapacki samodzielnie wystąpili z tym planem w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miało być to zrobione razem z Czechosłowacją i tutaj Rapacki, Gomułka się postawili i Rapacki samodzielnie jakby ogłosił całą tą koncepcję. Później oczywiście nie było to w jakiś sposób powodem zadrażnień. Niemniej pokazywało, że starano się, mówiąc kolokwialnie, wyrąbać sobie troszeczkę więcej tej samodzielności. Co więcej, już jeżeli jesteśmy przy tej polityce zagranicznej, to w 1957 roku delegacja polska w ONZ-cie głosowała kilka razy zupełnie inaczej niż Związek Sowiecki. Co nie wiem, czy było do pomyślenia później, czy w latach 70. i 80. polska delegacja ONZ głosowała inaczej niż inne kraje socjalistyczne, zwłaszcza niż Moskwa. A rzeczywiście w 1957 roku takie głosy były oddane, nie tożsame, nie takie same jak Moskwa, co było bardzo dokładnie śledzone też właśnie przez państwa zachodnie, które starały się zrozumieć, o co właściwie tutaj chodzi. Ale Gomułka i jego niezależność to nie tylko polityka zagraniczna, to też przecież inna polityka wewnętrzna, na brak tej pełnej kolektywizacji, umożliwienie wyjazdu sowieckich doradców, objęcie kontroli przez polityków PZPR nad Ministerstwem Obrony Narodowej. Konstanty Rokossowski musiał wyjechać. Gdybyśmy chcieli tak jeszcze poszukać, byśmy znaleźli bardzo wiele takich przykładów. Więc zdecydowanie Gomułka tutaj rzeczywiście zajmuje pierwsze miejsce, chociaż rzeczywiście on się uczył. On był bardzo pilnym obserwatorem tego, co działo się w bloku wschodnim i się uczył też na błędach swoich odpowiedników w innych krajach. Mam tu na myśli Imre Nagya i na Węgrzech, które spowodowało, że były pewne czerwone linie, gdzie ta jego niezależność się kończyła, czyli obecność Polski Ludowej w Układzie Warszawskim i ten ustrój socjalistyczny. Dlatego też on wiedział, gdzie są te fundamenty, których nie może zburzyć, ale może w tej polityce wewnętrznej troszeczkę inaczej podchodzić niż inni jego odpowiednicy. A na drugim miejscu, tutaj bym może bardziej nieszablonowo wskazał Stanisława Kanię jako pierwszego sekretarza. Dlaczego? Dlatego, że Stanisław Kania, który rządził dosyć krótko, bo od 80 do 81 roku, nie zrobił tego, czego Moskwa od niego oczekiwała. A mianowicie nie wprowadził tego stanu wojennego, dlatego został odsunięty i zastąpiony właśnie przez generała Rzeszowskiego. Więc mówiąc tak nieszablonowo, jako pewną taką prowokację naukową, powiedziałbym, że ja uważam, że to był z jego strony rzeczywiście przejaw pewnej niezależności. Oczywiście on brylował między różnymi frakcjami, wpływami różnych koterii, grup, z tymi wpływami Moskwy, ale się postawił i mimo to, co zresztą dr Spałek powiedział, tych wielu nacisków, rzeczywiście niechętnie podchodził do użycia siły wobec Solidarności, za co stracił tą pozycję. Stąd też uważam, że on również powinien należeć do tych najbardziej niezależnych pierwszych sekretarzy. A jeżeli chodzi o tych najbardziej zależnych, to tutaj oczywiście również nie będzie żadnego zaskoczenia i zdecydowanie Bolesław Bierut, tutaj zarządca. Jego siła wynikała z tego, że był nominowany przez Moskwę w takiej sam gdyby Stalin chciał go zmienić, zmienił go bez żadnego wahania, mrugnięcia okiem i nikt by nawet w szeregach PZPR nie pisnął ani słowem, gdyby Bierut został pewnego dnia, bo taki widzimisię miałby wówczas Gęsek, zdjęty z tego stanowiska. Jego siła była na tyle jakby w aparacie i w całym systemie politycznym ważna, na ile rzeczywiście Moskwa ją gwarantowała, ale nawet on tutaj, można powiedzieć, nie był takim dyktatorem, bo też opierał się na kilku osobach, które różnymi dziedzinami polityki, czy to gospodarczej, czy bezpieki się zajmowały.
Panie profesorze, słówko tylko o Kani, dobrze? Dosłownie słowo. Faktycznie pełna zgoda. Kania miał inny pomysł na rozwiązanie problemu Solidarności. To jest sprawa znana, ale powtórzę ten pomysł. Bardziej chciał się oprzeć na rozbiciu Solidarności nie tyle siłą, co poprzez wewnętrzną agenturę, poprzez podział na tak zwany zdrowy nurt Solidarności, który być może w jego zamierzeniu byłby jakoś wpleciony w system, i po drugiej stronie oddzielenie od tego zdrowego nurtu radykalnego, który już byłby zwalczany metodami nieco bardziej siłowymi, ale nie byłaby to walka z całym społeczeństwem. Do tego bardzo ważne dla Kani było znaczenie propagandy, czyli obrzydzanie Solidarności poprzez nieustanne powtarzanie, że strajki przyczyniają się do pustych półek, do problemów życia codziennego itd., itd. I to jest wszystko racja. Tylko jest jedna rzecz. Kania z pewnością zdawał sobie sprawę z tego, że gdyby stan wojenny został wprowadzony, bo przecież on tak naprawdę był w nieodłącznym tandemie z Jaruzelskim, to on by tę władzę tak czy inaczej stracił. Bo w momencie wprowadzenia stanu wojennego wiadomo, że ta władza przeszłaby w ręce Jaruzelskiego, w ręce wojska. Więc również w jego prywatnym interesie było to, żeby jak najdłużej odwlekać ten moment ostatecznego rozwiązania, że tak to nazwę. Ja oczywiście nie tutaj jakby nie podważam tego, że on rzeczywiście miał taki pomysł, ale myślę, że również była i taka motywacja. Natomiast co do Imre Nagy'a, który w 1958 roku został przez Węgrów, Imre Nagy, czyli jedna z postaci symbolicznych dla Budapesztu 1956 roku, dla zrywu Węgrów przeciwko Sowietom, też zauważmy, Gomułka był jedyną osobą, która i kanałami dyplomatycznymi, ale też i wprost monitował u Chruszczowa, oczywiście powołując się na interes wspólnoty socjalistycznej, żeby oni nie próbowali wydać kary śmierci na Imre Nagy'a. Również zwracał się do Węgrów z tą sprawą i z tego, co wiemy z relacji, podobno była to jedna z dwóch sytuacji, kiedy Chruszczow bardzo brutalnie zareagował i po prostu, no nie wiem jak to powiedzieć, Gomułkę zbeształ. W każdym razie dał mu do zrozumienia, że Gomułka nie ma prawa w te kwestie się wtrącać. No i później rzeczywiście Gomułka na terenie polskim, że tak powiem, jeżeli chodzi o propagandę, nie to, że poparł decyzję o karze śmierci, bo Gomułka sam był przerażony tak naprawdę tą sytuacją, ale powiedział publicznie, że to jest sprawa Węgrów, nic nam do tego.
Przyjrzeliśmy się tym relacjom pomiędzy pierwszymi sekretarzami a Moskwą, to teraz spójrzmy na te relacje, które były wewnątrz kraju, czyli spróbujmy się zastanowić nad tym, który z pierwszych sekretarzy miał najsilniejszą pozycję, a który był i dlaczego zakładnikiem koterii wewnątrzpartyjnych. Pan doktor Gasztold może tym razem na początek.
Tak, jeżeli chodzi o tę rolę pierwszego sekretarza i jego relacji właśnie z aparatem partyjnym, z poszczególnymi nurtami, frakcjami, koteriami, które się tworzyły zawsze, ale które były najczęściej widoczne w momentach kryzysowych, to oczywiście najbardziej musieli uważać na tego typu i byli uwikłani w te relacje, które ograniczały ich manewrowość, ich możliwość podejmowania zupełnie samodzielnych, czy też bardziej samodzielnych decyzji, to byli ci sekretarze, których uważamy za przejściowych. Tak, czyli Edward Ochab, który musiał lawirować między właśnie frakcją i tutaj Puławian i Natolińczyków, a także Stanisław Kania, który był tym pierwszym sekretarzem, który musiał sobie radzić z tym nurtem rozliczeniowym z jednej strony, który domagał się coraz większych rozliczeń, zwłaszcza ekipy Gierka, nurtem tak zwanym domagającym się reformy wewnętrznej w PZP, czyli strukturami poziomymi, które tworzyły się w niektórych ośrodkach w Toruniu zwłaszcza, które chciały wręcz zmiany tego, w jaki sposób PZPR funkcjonuje, zmiany tej hierarchiczności i umożliwienia im, tym komórkom partyjnym, podejmowania kontaktów właśnie nie w sposób hierarchiczny, ale w sposób poziomy. No i tym nurtem, który był dla niego, można powiedzieć, najbardziej niebezpieczny, który przyczynił się do jego upadku, a mianowicie nurtem tak zwanych zdrowych sił, twardogłowych strażników doktryny, czyli tej opcji w PZPR, która domagała się powrotu do korzeni, do marksizmu, leninizmu, które uosabiały takie organizacje jak Katowickie Forum Partyjne, czy różne inne podobne, chociażby seminaria marksistowsko-leninowskie, które były dosyć mocno zakorzenione w aparacie i które lobbowały właśnie za siłowym rozwiązaniem tego kryzysu z Solidarnością już od początku 1981 roku, kiedy jednak nastroje w aparacie nie były jeszcze aż tak bardzo przychylne właśnie tak skrajnym metodom jak użycie siły, użycie wojska, ale to się zmieniało w czasie, aż doprowadziło właśnie do tego, że w październiku 1981 roku. Kania stracił to stanowisko właśnie dzięki też tym zakulisowym działaniom, lobbingowi tych grup, którym udało się przekonać członków Komitetu Centralnego w październiku, żeby zagłosowali za odwołaniem Stanisława Kania i powołali na to stanowisko Wojciecha Jaruzelskiego. Więc zarówno Ochab, jak i Kania byli do pewnego stopnia zakładnikami tych nurtów, ale wynikało to właśnie z tej sytuacji kryzysowych, w jakich się znaleźli, gdzie mieliśmy różne koncepcje, różne wizje tego, w jakim kierunku ta polityka wewnętrzna, a też do pewnego stopnia zagraniczna powinna pójść. I oni musieli i byli zbyt słabi, żeby sobie z tym poradzić. Jeżeli chodzi o najbardziej niezależnych z kolei pierwszych sekretarzy, to też oczywiście tutaj moim zdaniem najbardziej niezależny był Gomułka po 1956 roku, ale również on musiał lawirować między właśnie różnymi osobami i różnymi grupami, czy to Puławianie, czy to Natolińczycy. Jeżeli spojrzymy na skład biura politycznego, to początkowo właśnie starał się w jakiś sposób ten balans między tymi sprzecznymi grupami wpływu zachować, później w miarę ugruntowania swojej władzy, w miarę konsolidacji swojej władzy, mógł sobie pozwolić na możniejsze przemodelowanie tego, w jaki sposób najwyższe struktury PZPR wyglądały. I to do pewnego stopnia był też właśnie taki wzór, dlatego że ci pierwsi sekretarze, którzy obejmowali stanowisko w momentach kryzysowych, których nazywamy właśnie tymi przejściowymi, i Ochab i Kania nie mieli czasu, żeby zdobyć na tyle wpływu w aparacie, żeby stworzyć obsadę personalną tak, jakby chcieli. A taki czas miał Gomułka i też taki czas miał do pewnego stopnia Gierek, no a przede wszystkim taki czas miał również generał Jaruzelski po wprowadzeniu stanu wojennego, który przecież od razu, może nie od razu, ale no w sumie bardzo szybko, bo już praktycznie miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego rozpoczął tak zwane cięcie po skrzydłach, czyli zaczął usuwać tych polityków PZPR kojarzonych zarówno ze skrzydłem tym bardziej umiarkowanym, czy to był Tadeusz Fischbach chociażby z pierwszego komitetu, sekretarz komitetu w Gdańsku, a później chociażby usuwał tych kojarzonych z tym nurtem twardogłowym, jak chociażby Stanisław Kociołek, pierwszy sekretarz komitetu warszawskiego. Więc tutaj stan wojenny rzeczywiście dał dużą swobodę Jaruzelskiemu w tym, że mógł tworzyć biuro polityczne według swoich własnych upodobań. Czy on z tego korzystał? Już nie do końca, dlatego że właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego to biuro polityczne straciło taką wagę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji, jakiś realny wpływ na to, jaką decyzję podejmuje pierwszy sekretarz, jak to miało miejsce wcześniej. To był właśnie ten efekt stanu wojennego, że PZPR stała się bardziej strukturą administracyjną niż strukturą, która rzeczywiście miała tutaj realny wpływ na to, w jaki sposób ta polityka jest kształtowana. Więc kto w takim razie podejmował decyzję? No, grono jego najbliższych współpracowników, którzy wcale do tych najwyższych szczebli nie musieli należeć, albo chociażby należeli połowicznie, czyli byli chociażby zastępcą członka biura politycznego, a nie byli pełnymi członkami. Więc powracając i konkludując, najbardziej tacy uwikłani w te frakcje, które ograniczały ich samodzielność, to był bez wątpienia Edward Ochab i Stanisław Kania. No, pominę tutaj Rakowskiego, bo tutaj Rakowski był bardziej sternikiem tonącego okrętu niż realnym przywódcą PZPR. Ta partia już wówczas upadała. A najbardziej niezależny to Gomułka po 1956 roku. I powiedziałbym, że niezależny w sensie możliwości budowania swoich wpływów w aparacie był też Jaruzelski. On miał dyktatorską władzę, kumulując sobie różne stanowiska, i minister obrony narodowej, i premier, i pierwszy sekretarz, i szef Komitetu Obrony Kraju, i szef WRON, i tak dalej. Jak to wpływało realnie na politykę, to już zupełnie inna kwestia, ale taką możliwość miał.
Proszę Państwa, kolejny paradoks, bo tak naprawdę człowiek, który był najbardziej zależny od Moskwy, czyli Bolesław Bierut, mówimy o latach 1948-1956, jednocześnie przez to umocowanie w Moskwie stał się pierwszym sekretarzem w dużym stopniu niezależnym od sytuacji wewnętrznej. Oczywiście było to również możliwe dzięki temu, że Moskwa od 1948 roku w całym bloku państw sobie podległych nadzorowała ten proces w każdym z krajów walki wewnętrznej, i to takiej poważnej, krwawej walki wewnętrznej między rządzącymi komunistami, którzy się dzielili w środku, dzielili się w swoich środowiskach zależnie od stosunku różnych grup do Moskwy. W każdym z tych krajów wygrywały grupy bardziej podległe Stalinowi. Tak również było w Polsce Ludowej, kiedy to dzięki pewnym naciskom, współpracy z grupami, jakby z sowieckim lobby w polskiej bezpiece, doprowadzono do w zasadzie unicestwienia, co prawda nie fizycznego, ale partyjnego, tego tak zwanego nurtu, czy też frakcji krajowców, czyli no, można powiedzieć współtowarzyszy Gomułki, Spychalskiego, Kliszki, Ignacego Logisowińskiego, Moczara, wszystkich tych postaci dosyć mrocznych, ale które spędziły okres okupacji niemieckiej na ziemiach tutaj najczęściej centralnych, polskich. I osoby te stanowiły rzeczywiście konkurencję dla Bieruta o tyle, że byli to, troszkę tak jak już wcześniej wspominałem, byli to najczęściej reprezentanci tego robotniczego nurtu w polskim ruchu robotniczym i oni oczywiście byli prosowieccy, ale jednocześnie zachowywali jakiś taki naturalny chłopski odruch do takiego poczucia, gdzie jest moje, gdzie jest wasze. To było bardzo silne właśnie u Gomułki, ale to się też przejawiało w takich kwestiach też dosyć słabo znanych, że czy Gomułka, czy wiceminister obrony Spychalski, mimo że byli poddani Moskwie, to jednak próbowali w różnych okresach wpływać na to, by armia polska, chociażby selektywnie, znaczy to Ludowe Wojsko Polskie, chociażby selektywnie miało, żeby oficerowie, których oni wyznaczą, oficerowie polskiego pochodzenia, żeby mieli trochę większy wpływ na działalność armii. Tymczasem no, ta sytuacja, że Gomułka i jego współpracownicy Spychalski trafili do miejsc odosobnienia, czy wręcz do więzień, no, spowodowała to, że plus oczywiście nadzór Stalina i nadzór sowiecki w tym systemie stalinowskim, czyli takim bezpośrednim, najtwardszym, no powodowały w zasadzie bezalternatywność władzy Bieruta. I przecież dopóki nie zmarł Stalin, to przez te kilka lat od 1948 do 1953 mieliśmy do czynienia z najbardziej takim zamordystycznym stylem uprawiania polityki. Co nie znaczy akurat, że ten moment był najbardziej represyjny wobec Polaków, bo to akurat było troszeczkę inaczej. Najbardziej represyjny i najwięcej ofiar wśród narodu, do największej liczby ofiar doszło w latach 44-48. Ale i tu chcę powiedzieć jedną rzecz jeszcze, że ta jakby matryca, która została wyrobiona w Bierucie i w Bermanie, w PZPR-ze, w tym okresie stalinowskim, spowodowała tak głębokie ich uzależnienie od Moskwy, a jednocześnie dosyć duże sprawstwo wewnętrzne, że proszę sobie wyobrazić, że do słynnego aresztowania prymasa Wyszyńskiego doszło tak naprawdę wskutek intencji i dążeń wcale nie Moskwy, tylko Bieruta. Przecież to też do tego doszło już po śmierci Stalina. Co ciekawe, przez ten krótki okres, kiedy Stalina na Kremlu zastąpił Beria, Beria wstrzymał aresztowanie Wyszyńskiego. Więc to wszystko, ta cała polityka Moskwa-Warszawa nie, czasami była dalece nieoczywista. Przecież to po śmierci Stalina uparty Bierut, który wiedział, że jeżeli w Polsce Ludowej dojdzie do odwilży, to on będzie musiał odpowiadać i on nawet nie tyle się bał, że będzie odpowiadał za te ofiary poakowskie czy ludzi związanych z podziemiem, tylko przede wszystkim bał się, że będzie odpowiadał za rozbicie własnej partii, za wsadzenie do więzień współtowarzyszy z okresu okupacji. Także to była sytuacja taka, no, myślę, że pokazująca, że Bierut miał tą władzę taką no, niepodzielną, autorytarną. Dopiero jego śmierć doprowadziła do zmiany. Chciałbym nawiązać przez moment do samego generała Jaruzelskiego, że jego pozycja w latach 80. była też silna, tak jak powiedział dr Gasztold, zarówno dlatego, że on bardzo szybko zaczął to cięcie po skrzydłach i wyciął faktycznie i takich ludzi jak Hieronim Kubiak i właśnie Fischbach, z drugiej strony pozbył się dogmatyków, ale przecież on, siła jego władzy wypływała również z tego, że znowuż Moskwa nie miała w zasadzie innej alternatywy. Nie miała alternatywy. Po stanie wojennym okazało się, że tylko Jaruzelski jest w stanie zapewnić tę łączność z Moskwą. Dlatego, bo inni politycy PZPR-u albo byli już pozbawieni autorytetu wewnętrznego, albo no w ogóle nie nadawali się, nie mieli takich predyspozycji intelektualnych czy doświadczenia, jakie jednak miał Jaruzelski. Sytuacja zmieniła się też po 1985 roku, kiedy w Moskwie pierwszym sekretarzem został Gorbaczow, dlatego bo wtedy już nawet nie chodziło o to, że Jaruzelskiego nie bardzo jest na kogo zamienić, tylko o to, że Jaruzelski z Gorbaczowem autentycznie zadzierzgnęli nić przyjaźni. Tak? Nawet są takie cytaty znane z jednego i z drugiego z nich, że przyznawali się do tego, że wolą rozmawiać między sobą o sytuacji we własnych partiach, czyli Gorbaczow o tym, co się dzieje w Moskwie, a Jaruzelski o tym, co się dzieje w Warszawie, niż że mieli jakby do siebie większe zaufanie niż rozmawiać o tym ze swoimi współpracownikami. To oczywiście była trochę przesada i taka wzajemna uprzejmość jednego i drugiego, ale faktem jest, że nawiązała się między nimi prywatna nić. Jaruzelski kontaktował się też prywatnie z Gorbaczowem, radził się w różnych sprawach, ale dlaczego? No bo tu jest ta słynna kwestia, że Polska miała być tym, i była PRL, tym laboratorium pierestrojki, czyli no mieliśmy być takim laboratorium doświadczalnym zmiany systemowej nadzorowanej z Moskwy, ale tutaj z kolei, co było ciekawe, to to, że to Jaruzelski był jakby konserwatywny w całej tej przemianie. To on był głównym hamulcowym. Gorbaczow, co najmniej kilkakrotnie mamy to poświadczone, że próbował Jaruzelskiego dopingować do głębszych reform, do głębszego, szybszego i autentyczniejszego porozumienia z opozycją, do jakby faktycznej legitymizacji władzy, co miałoby umożliwić wprowadzanie reform gospodarczych. Tymczasem Jaruzelski się tego bał z bardzo prostej przyczyny. Wiedział bowiem, że im słabszy jest, im słabszy, to był taki paradoks, im słabsze było uzależnienie PRL-u od Moskwy, tym słabsza jednocześnie była jego władza, bo w którymś momencie mogło się okazać, że skoro Sowieci akceptują również innych przedstawicieli strony polskiej, niekoniecznie PZPR-owskich, no to dlaczego takim reprezentantem miałby być właśnie Jaruzelski? Jeszcze słowo, naprawdę słowo, jeżeli chodzi o Gomułkę, to jest wszystko racja, co powiedział dr Gasztold. Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę na taką kwestię, też dosyć, myślę, że mało znaną, że tak naprawdę Gomułka prawie przez wszystkie lata swoich rządów w całej, oczywiście generalizuję, administracji partyjnej, wśród większości funkcjonariuszy terenowych, on nie zdobył sobie zaufania, bo to nie byli jego ludzie. Większość z tych osób, mimo różnych weryfikacji, które Gomułka przeprowadzał, to byli ludzie ukształtowani jednak jeszcze w okresie bierutowskim. W tym okresie, kiedy Gomułka był przedstawiany jako wróg partii, jako szkodnik. I on, co prawda, różnymi metodami Gomułce udało się, powiem kolokwialnie, wykończyć wszystkie możliwe frakcje, które tam go otaczały od 1956 roku. Zarówno przedstawicieli natolińczyków, jak i przedstawicieli puławian, czyli tych dogmatyków, jak i liberałów. On ich przesuwał z miejsca na miejsce, później stopniowo odsuwał od wpływów i w rezultacie doszło do tego, że w 60 mniej więcej, w 1964 roku on faktycznie mógł się oprzeć na swojej ekipie, na swoich ludziach w centrum władzy. Ale prawda jest taka, że w terenie Gomułka był ciągle człowiekiem, na którego patrzono z pewnym dystansem. Więc to też jest ciekawe, że człowiek, który był despotą, faktycznie udało mu się, bo słowo Gomułki oznaczało, jego decyzja oznaczała to, że do 69 roku mniej więcej to, że sprawa będzie realizowana. A jednocześnie on rządził w środowisku, które było wobec niego dosyć nieufne. Co więcej, ponieważ on też nie ufał nikomu, z czasem był takim jedynowładcą naprawdę samotnym, ale wpływowym. To był jakiś taki pad, po prostu nie można było tego Gomułki też, dopóki nie doszło do tragedii na Wybrzeżu, nie można go było na nikogo zamienić, tym bardziej, że bardzo długo Moskwa go popierała. Takim też mało znanym przykładem tego mocnego poparcia Gomułki przez Moskwę był, proszę państwa, 68 rok i inwazja Sowietów na Czechosłowację. Otóż było kilka dni tuż przed tą inwazją na Czechosłowację, gdzie Breżniew rozmawiał z Gomułką i Gomułka miał pewne wątpliwości, chociaż dążył do tej inwazji, bo on się bał, że zaraza z Pragi przejdzie do Polski. To od razu mu się kojarzyło z zagrożeniem granicy zachodniej, a to była z kolei taka jego idea fix. O tym też nie mówiliśmy, że Gomułka samodzielnie, naprawdę samodzielnie i na początku przy dosyć dużym krytycyzmie Breżniewa o tą granicę zachodnią walczył i udało mu się to ostatecznie w grudniu 70 roku załatwić. Ale jeżeli chodzi o 68 inwazję na Czechosłowację, to proszę sobie wyobrazić, że w pewnym momencie Bierut powiedział coś takiego: dobrze, nie Bierut, a przepraszam, Breżniew, sowiecki przywódca, powiedział coś takiego: dobrze, zastanówmy się jeszcze chwilę, poczekajmy jeszcze kilka dni, bo skoro Gomułka ma wątpliwości, to musimy jeszcze raz rozważyć te kwestie inwazji. No to jednak pokazuje, że jego pozycja była autentycznie silna.
Na zakończenie tego spotkania syntetycznie wyłania nam się ten obraz tych najsilniejszych politycznie wewnątrz Polski Ludowej, czyli Bieruta i Jaruzelskiego, tego najbardziej niezależnego wobec Moskwy, czyli Gomułki, ale spróbujmy spojrzeć w ogóle na to, jak ten pierwszy sekretarz jest umocowany w tym systemie władzy PRL-owskiej. No mamy oczywiście świadomość, że ta cała struktura władzy państwowej jest fasadowa, istotne jest to, co dzieje się wewnątrz partii komunistycznej i to w niej jest realna władza. Spróbujmy popatrzeć zatem na tych pierwszych sekretarzy z takiej perspektywy. W których okresach PRL-u możemy powiedzieć, że oni byli namiestnikami Kremla w Polsce i rzeczywiście osobami, które jednoosobowo kierowały działaniami swoimi i narzucały tą wizję partii, a w których okresach, to troszkę już nam wychodziło z tych panów odpowiedzi, ale spróbujmy to zsyntezować, a w których okresach jest tak, że możemy mówić bardziej o kierownictwie kolektywnym. Czyli na ile możemy uznawać, że ci pierwsi sekretarze jednoosobowo odpowiadają za tą politykę, która jest realizowana w czasie ich sekretarzowania, a na ile są właśnie zakładnikami biura politycznego, komitetu centralnego, czy jakichś najbliższych współpracowników, którzy na nich nieformalnie może nawet mają wpływ. Panie doktorze, może od pana zaczniemy tym razem.
Tak, to jest rzeczywiście dobre pytanie, ale bardzo skomplikowane, bo nie da się tego tak łatwo opisać, odpowiedzieć w kilku zdaniach. Tu trzeba zwrócić uwagę właśnie na tą dynamikę rządzenia przez pierwszego sekretarza. która była różna w różnych okresach, w jakich oni obejmowali tę funkcję. Jeżeli spojrzymy na Gomułkę, na Gierka, czy też na Jaruzelskiego, to widzimy właśnie podobny schemat działania. Początkowo wchodzi do biura jako pierwszy sekretarz, ma swoich najbliższych współpracowników w postaci członków biura politycznego, których on sobie wcale nie dobierał. Więc potrzeba czasu, ażeby właśnie ich poznał. No, część z nich znał wcześniej, ale nie zawsze tak to wyglądało. Z niektórymi miał dobre relacje, z niektórymi gorsze. Ale później starał się część z nich usunąć. Robił to albo wcześniej, albo później. Tak jak pokazaliśmy, generał Jaruzelski dosyć szybko rozpoczął to czyszczenie tych swoich nominalnie najbliższych współpracowników z biura politycznego. I dopiero później rzeczywiście można powiedzieć, że miał więcej już tej samodzielności w podejmowaniu tych decyzji. A więc był to proces. To nie było tak, że pierwszy sekretarz przychodził i nagle mógł od razu samodzielnie, niczym dyktatorsko podejmować decyzje. Zresztą tak patrząc szerzej na to, na ile właśnie mieliśmy do czynienia z kolektywnym kierownictwem, a z rządami dyktatorskimi, zobaczymy, no, że praktycznie żaden z nich nie prowadził stricte dyktatorskich rządów, porównywalnych chociażby z sytuacją w innych krajach bloku wschodniego, chociażby z Rumunią Czałszewską, czy jak spojrzymy chociażby na Erycha Honeckera, tak? Od lat 70., od początku lat 70., który stał na czele partii SED w NRD, to on miał tam rzeczywiście realnie dyktatorską władzę. Nie miał wewnętrznych jakichś przeciwników, jakichś frakcji, które mogły tam pod nim dołki kopać, starać się go w jakiś sposób osłabić. A cały czas w historii PZPR i zwłaszcza pierwszych sekretarzy widzimy, że ten proces miał miejsce. Pierwszy sekretarz rósł w siłę, obejmował pozycję, rósł w siłę, jak Gierek, Gomułka, w mniejszym przypadku Jaruzelski, ale Gierek i Gomułka, myślę, że tutaj podobne, taką analogiczną sytuację mają i później pojawiają się jednak te nurty. No Moczar chociażby w przypadku Gomułki w 67-68 przypadku Gierka również widzimy pewne niezadowolenie w aparacie partyjnym po 76 roku i dlatego też te rządy ich nie były w pełni dyktatorskie, porównywalny sposób do innych krajów bloku wschodniego, chociażby Todor Żywkow jest tutaj dobrym przykładem, który rządził przecież w Bułgarii od 54 do 89 roku, a więc zahaczył i o Bieruta, i o Chaba, i o Gomułkę, i o Gierka, i jeszcze Jaruzelskiego, tak? Nie wiem, czy akurat styknął się tutaj z Rakowskim, ale to pokazuje nam różnicę, w jaki sposób te partie funkcjonowały. Zresztą też w przypadku PZPR-u mieliśmy do czynienia aż z 7 pierwszymi sekretarzami, a więc było ich dużo, co wynikało oczywiście z systemu politycznego, ale też wyglądało właśnie z tych kryzysów wewnętrznych, tak? W NRD po 53 roku nie było takich wielkich wystąpień społecznych, antykomunistycznych, jak to miało miejsce w PRL-u, co związane było też z inną dynamiką funkcjonowania PZPR-u, gdzie pierwsi sekretarze zmieniali się od kryzysu do kryzysu i każdy z nich starał się troszeczkę inaczej prowadzić tą politykę, ale w żaden sposób nie, moim zdaniem, nie przekładało się na to, że mogli prowadzić zupełnie jednostkowe, dyktatorskie, autorytarne, w sensie rządy, że to oni jako jedyni byli tutaj tym punktem odniesienia. Nawet Bierut, tak jak mówiłem, tutaj miał swoich tych współpracowników, Bermana za ideologię odpowiadającego, czy też za bezpiekę, miał Mińca za gospodarkę i im tam delegował część tych uprawnień. Podobnie to zresztą wyglądało w przypadku innych pierwszych sekretarzy. Więc kolektywne kierownictwo rzeczywiście było realnie do pewnego stopnia sprawowane, ale w momentach, kiedy pierwszy sekretarz chciał z tego korzystać, kiedy przyjmował władzę i musiał jeszcze ją ugruntować, a więc musiał się liczyć z tymi siłami, które są wokół niego. Kiedy już zdobywał tą pełnię władzy, był w stanie modelować biuro polityczne wobec swoich współpracowników, wtedy nie potrzebował ich, no po co mu kolektywne kierownictwo, kiedy jakby ma swoich współpracowników i jakby im ufa albo są mu posłuszni i mówią to, co chce usłyszeć. Stąd też tutaj ciekawa pozycja, i ja znów wrócić do Stanisława Kani, dlatego że tutaj on moim zdaniem miał bardzo silny mandat partyjny, dlatego że został wybrany w 1981 roku w najbardziej chyba demokratycznych wyborach wewnętrznych w PZPR w historii w czasie 9 nadzwyczajnego zjazdu, gdzie rzeczywiście były to wybory zupełnie inne niż wszystkie inne, gdzie z góry było już rozpisane, kto ma wejść do Komitetu Centralnego. W 1981 roku nie było wiadomo, kto wejdzie do Komitetu Centralnego. Bardzo wielu działaczy partyjnych zostało wyciętych już na etapie tych instancji najniższych w wyborach wojewódzkich chociażby. Stąd też jego mandat był rzeczywiście tutaj dosyć silny, co wcale nie przekładało się na jego możliwości sprawowania władzy, to znaczy na jego siłę wewnętrzną. Im bardziej demokratyczny w rozumieniu centralizmu demokratycznego mandat, tym bardziej słaby ten pierwszy sekretarz był.
Tak, to wszystko prawda, ale ja chcę zwrócić uwagę na momenty decyzyjne. Jaka jest wtedy rola pierwszego sekretarza? I może słowo powiem o tym jednym z najsłabszych, czyli Edward Ochab. 28 czerwca 1956 rok, Poznań, protest, strajk. Dzisiaj niektórzy mówią o powstaniu poznańskim. I kto, proszę państwa, wtedy podejmuje jednoosobową decyzję? Edward Ochab. Decyzja o tym, że... I nie ma to znaczenia, że on... nie miało to znaczenia, że on był sekretarzem rzeczywiście dosyć słabym, że w zasadzie tym pierwszym sekretarzem został tylko i wyłącznie dlatego, że dwie frakcje, ci słynni natolińczycy i puławianie, dogmatycy i liberałowie, nie miały w swoich szeregach swoich reprezentantów, liderów. Ochak był akceptowany przez Moskwę, jakby siłą rozpędu, no był też doświadczonym bolszewikiem, z różnych tam jeszcze przyczyn, ale w naturalny sposób, no w pewnym momencie po prostu on już wcześniej był tam człowiekiem, mówiono, że numer 4, numer 5, ale tego 28 września Rokossowski rozmawia z nim i dopiero jak Edward Ochab wydaje zgodę, to dopiero wtedy Rokossowski uruchamia 10 tysięcy żołnierzy, zdaje się 360 czołgów z tego, co pamiętam, ileś tam 10 czy ileś set transporterów opancerzonych, tak? I w rezultacie dochodzi do masakry poznańskiej, gdzie ginie 70 kilka, chyba 73 czy 75 osób, a kilkaset jest rannych. Za to odpowiada jednoosobowo Ochab. Bo to on podjął tę decyzję, mimo że Rokossowski, można powiedzieć, jakoś go do tego przymusił, ale nie wykonał ruchu, dopóki Ochab nie dał zezwolenia. To samo w grudniu 70. Jaruzelski i w ogóle cała ta machina na Pomorzu nie rusza. Pierwszy strzał nie pada tak długo, jak długo nie pada zezwolenie ze strony Gomułki. I nie ma w tym momencie znaczenia, że Gomułka faktycznie był w fatalnym stanie psychicznym, zdrowotnym, że wprowadzono go w błąd, że bo jakby przedstawiono mu sytuację taką, że tam już są ranni milicjanci, a być może nawet zabici. To wszystko nie ma znaczenia. Całe biuro polityczne i okolice tego biura, czyli współpracownicy bliżsi i dalsi Gomułki, nie śmią się odezwać, czekają na jego decyzję. I jak decyzja zapada, to nie ma ani jednego głosu przeciwnego. Czyli znowuż, no, decyzja jednego człowieka. Oczywiście ona rozkłada się na tych jego współpracowników, ale to on decyduje. Trochę słabszy przykład. 76 rok, Radom. Dochodzi do protestów na ulicach w Radomiu, w Płocku, w Ursusie, koło fabryki. W czerwcu strajkuje bodajże w 24 województwach kilkadziesiąt zakładów. I wtedy Gierek podejmuje decyzję o tym, że niejako w odwecie w całym kraju będą przeprowadzone gigantyczne wiece propagandowe. To były gigantyczne wiece, bo w Katowicach zgromadzono 200 tysięcy ludzi, w Poznaniu 100 czy 120, w Warszawie 100 czy 120 też. Autokarami zwożono na place, na stadiony. Ale teraz dlaczego o tym mówię? Znowuż decyzja, oczywiście Gierek miał swoich pomocników, podpowiadaczy, ale gdybyście państwo przeczytali stenogram takiej telekonferencji, którą Gierek odbywa z pierwszymi sekretarzami komitetów wojewódzkich, to tam widać, że oni wszyscy spijają z jego ust komendy i tylko prześcigają się w tym, który w większym stopniu będzie się z nim zgadzał. I to na znak Gierka, oczywiście, że Gierkowi też to podpowiadano, ale to na znak Gierka dochodzi do tych kompromitujących władzę wielkich spektakli propagandowych, takich, jakich chyba nie było w całym PRL-u ani wcześniej, ani później. I co przyczyniło się, ta agonia Gierka późniejsza była oczywiście wieloaspektowa, ale to się przyczyniło, proszę państwa, prawdopodobnie 76 rok i te wiece, to był ostatni moment, kiedy jeszcze niektórzy ludzie mieli autentyczne, ostatnie złudzenia co do PRL-u i co do możliwości tutaj jakichś zmian. Ale to jest jakby inny temat. Chodziło mi o Gierka. I ostatnia rzecz, no przecież to, co mówimy. Dopóki Kania nie zgadzał się na stan wojenny, to tego stanu wojennego nie było. Chociaż Sowieci przez 10 czy 12 miesięcy na to naciskali, straszyli. Rozmawiali i z Kanią, i z Jaruzelskim, i w Warszawie, i Kulikow, szef Układu Warszawskiego, przyjeżdżał tutaj 20 kilka razy. I dopiero jak stery przejął Jaruzelski, który zresztą na marginesie został złamany już w grudniu 80 roku, o tym opowiadał pułkownik Kukliński, jak Jaruzelski został złamany i już w grudniu 80 roku Jaruzelski niejako zapewnił Sowietów, że on postara się własnymi siłami zaprowadzić porządek. Czym innym jest, już nie ma tutaj pewnie czasu na tę dyskusję, ta słynna prośba Jaruzelskiego o pomoc ewentualną po wprowadzeniu stanu wojennego, bo ona też była złożona. W każdym razie, czyli znowuż mamy sytuację, że czy to kierownictwo jest bardziej kolegialne, czy mniej, czy to ostateczna decyzja, niejako trzeba było zdjąć Kanię, posadzić Jaruzelskiego, żeby wprowadzić stan wojenny.
Tak, tylko chciałbym dodać do tego, co mówił doktor Spałek, że to jakby ta ostateczna decyzja wynikała właśnie też z pozycji pierwszego sekretarza. Wiele z tych decyzji, które były podjęte, o której tutaj mówiliśmy, oczywiście kształtowały się w zaciszu gabinetów, ale finalnie firmował ją pierwszy sekretarz, więc i tak musiał on podjąć decyzję. Nie mieliśmy w Polsce z takim systemem, że kolektywnie wszyscy się podpisywali pod jakąś decyzją, ale też te momenty kryzysowe były takim elementem oczywiście trudnym dla tych polityków, ale do pewnego stopnia chcieli też, tutaj moje takie zdanie, zaznaczyć tą swoją autonomię, bo gdyby nie podjęli konkretnych decyzji, to wydaje mi się, że to też miałby wpływ, jakby byli postrzegani przez aparat jako, powiedzmy, osoby słabe, które nie są w stanie decydować, które miękną w obliczu właśnie tych kryzysów, czy to 56, czy to 70 w przypadku Gomułki, się, że jeżeli nie podejmą tej decyzji, to mogą zostać właśnie w jakiś sposób ich pozycja w aparacie władzy nadwyrężona i tutaj ta ambicja do zachowania tej władzy też miała wpływ na to, ale co nie umniejsza, bo to jest inna kwestia, co umniejsza, że oni za to odpowiadali i mieli po prostu krew na rękach, czy to Ochab, czy to Gomułka, czy to generał Jaruzelski jako ostatni przecież z pierwszych sekretarzy, który
Ostatnie słowo, tylko na marginesie tej zależności. Przecież tak naprawdę, bo mówiliśmy przez moment o 76, przecież decyzję o wycofaniu się ostatecznie z tych podwyżek, a przynajmniej w takiej skali, zadecydował o tym Breżniew, który zabronił Gierkowi wprost. Powiedział, jedyne co wam pozostaje teraz, to się wycofać z tych podwyżek. Bo Gierek, mimo tych strajków radomskich, ursuskich i płockich, i strajków w wielu województwach, w wielu zakładach, po tych wiecach Gierek chciał, że tak powiem, docisnąć pedał gazu i jeszcze przeprowadzić tę podwyżkę, no bo sytuacja gospodarcza rzeczywiście była trudna. I to Breżniew, czyli z zewnątrz przyszła informacja. Zresztą Breżniew tłumaczył Gierkowi, że skoro mnie nie udało się wam przekonać, to tym bardziej nie przekonacie polskich robotników.
No właśnie, i to też był początek upadku Gierka, nadwątlenia jego pozycji jako pierwszego sekretarza. Przecież mieliśmy do czynienia z, może nie z buntem, ale z wypowiedzeniem posłuszeństwa mu przez Tadeusza Grabskiego w Koninie. To był 78 rok, gdzie pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego ma zupełnie inne zdanie, polemizuje, nie zgadza się z pierwszym sekretarzem. Tak? To był pierwszy symptom tego, że pozycja Gierka słabnie. Co stało się później, to wiem.
Bardzo panom dziękuję. Szanowni Państwo, czas na naszą dyskusję dobiegł końca. Z Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej żegnają się z Państwem pan dr Robert Spawek, pan dr Przemysław Gasztold, którzy opowiadali przez ostatnią godzinę o pierwszych sekretarzach, o zakresie ich władzy, o ograniczeniach, w które w czasie sprawowania swojej funkcji napotykali, o zależności pierwszych sekretarzy od Moskwy. Bardzo dziękujemy.